Rozmowa dnia.
Katarzyna Lubnauer, Nowoczesna, jest Państwa i moim gościem. Witam.
Witam Państwa.
Pani poseł, zawarliście sojusz z Komitetem Obrony Demokracji. Nazywa się ta inicjatywa Wolność, Równość, Demokracja. Czemu ona ma służyć?
No przede wszystkim dziś jesteśmy w takiej sytuacji, że musimy stanąć po stronie pewnych wartości. I po stronie tych wartości fundamentalnych musimy stanąć w jakiejś większej grupie. Tym inicjatorem jest Komitet Obrony Demokracji. Natomiast do tego przyłączają się różne instytucje, związki
zawodowe.
A wejdę
słowo, Platforma się przyłączyła?
Myślimy, że się przyłączy. To znaczy, to jest otwarta inicjatywa. W związku z tym myślimy, że się włączy cała opozycja. Platforma była zapraszana.
Taką wątpliwość. Czy w tej sytuacji KOD zbliża się do swego rodzaju partii politycznej?
Mam nadzieję, że nie. Myślę, że KOD rozumie, że jego siłą jest to, że jest platformą społeczną, że jest platformą, z którą się może utożsamiać każdy. Mamy wystarczająco już podmiotów politycznych, które utożsamiają się z jednej strony z tymi samymi wartościami, co KOD, związanymi z obroną demokracji, ale z drugiej strony mają różne programy związane z prawami socjalnymi, ze sprawami związanymi z swobodami obywatelskimi.
Tylko tak się zastanawiam, skoro naczelnym i nadrzędnym celem tej inicjatywy jest sprzeciw wobec działań PiS-u, to jest to działalność stricte polityczna.
Nie. W dzisiejszych czasach mamy sytuację, w której sprzeciw w stosunku do Prawa i Sprawiedliwości ma charakter obrony demokracji. To nie jest działalność polityczna w tym sensie, że KOD nie ma swojego programu wyborczego. Nie ma pewnych idei, które mówią, będziemy w przyszłości, nie wiem, takie i takie podatki wprowadzać, albo jesteśmy zwolennikami takich i takich rozwiązań konstytucyjnych. Natomiast mówi jedno. Mamy sytuację, w której pierwszy raz chyba od 20 parę lat trzeba stać na straży konstytucyjnej. I Komitet Obrony Demokracji taką funkcję pełni w tej chwili, że inicjuje działania całej opozycji, wszystkich partii opozycyjnych, którym łatwiej się gromadzić wokół społecznego partnera niż dogadywać się bezpośrednio ze sobą.
Ten sobotni marsz, taką mam wątpliwość, bo jaki jest nadrzędny cel tej inicjatywy?
Nadrzędnym celem, znaczy tak, po pierwsze ta wczorajsza inicjatywa nie ma nic wspólnego z sobotnim marszem.
Bo był planowany wcześniej. No tak,
po pierwsze. Po drugie, sobotni marsz jest zdecydowanie marszem KOD-u, plus partii opozycyjnych włączyły się tak jednoznacznie Nowoczesna, Platforma Obywatelska, PSL.
Ja rozumiem, tylko wejdę w słowo. Po co? Bo na przykład od Barbary Nowackiej słyszymy, że to jest sprzeciw przeciwko potencjalnym planom zaostrzenia prawa aborcyjnego. Od Platformy słyszymy inną wersję. Od was słyszymy inną wersję, tę bardziej skupioną na sprawach Konstytucji i Trybunału Konstytucyjnego.
Pani widzi, że jesteśmy różni, a po
jesteście
to w tej chwili jesteśmy różni, natomiast po to razem...
Marsz musi mieć cel.
Nie, cel jest jeden. Cel jest ten, żeby pokazać nasz sprzeciw przeciwko wszystkim tym działaniom Prawa i Sprawiedliwości, które wyprowadzają nas, nazwałem to mentalnie, z Unii Europejskiej. Czyli tymi działaniami, które wyprowadzają nas mentalnie z Unii Europejskiej, są różne działania Prawa i Sprawiedliwości. Jest kwestia mediów publicznych, w których się bardzo dużo złego dzieje. Jest kwestia praw dotyczących między innymi praw kobiet, czyli tego zaostrzenia ustawy antyaborcyjnej. Jest kwestia Trybunału Konstytucyjnego.
Czyli jak rozumiem słowa prezesa Kaczyńskiego, że jesteśmy w Unii i że bycie krajem europejskim to jest bycie w Unii, nie przekonują pani?
Nie przekonują, dlatego że czym innym są słowa na specjalne zapotrzebowanie. Zapotrzebowanie, które w tej chwili, którym było między innymi marsz 7 maja i nie mam żadnych wątpliwości, że te słowa Jarosława Kaczyńskiego miały trochę wyprzedzić te działania, a czym innym jest to, że słyszymy od pani Krystyny Pawłowicz, która zresztą włączyła się w ten zespół eurosceptyczny, słyszymy o fladze unijnej jako szmacie. Jeżeli słyszymy pan Krasnopolski, pana posła w każdym razie Prawa i Sprawiedliwości, który mówi, że powinniśmy zastanowić się nad wyjściem z Unii Europejskiej.
A wejdę słowo, a jak pani słyszała Waldemara Pawlaka, który mówił o wyciskaniu Brukselki, nie raziło to pani?
Nie, dlatego że wtedy, jeżeli to są, powiem w ten sposób, jeżeli to jest tylko pojedyncze słowa, a nie idą za tym ogólne działania, które powodują, że my się rozmijamy z Unią Europejską w kwestii wartości. Unia Europejska to nie jest tylko instytucja. Unia Europejska jest to pewien wspólny zestaw wartości. Tymi wartościami jest demokracja, tymi wartościami jest trójpodział władzy, tymi wartościami jest respektowanie praw mniejszości przez większość. Jeżeli słyszymy w tej samym przemówieniu pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego słowa o tym, że nie wychodzimy z Unii Europejskiej, ale jednocześnie nie będziemy przyjmować żadnych innych ustaw przeciwko mowie nienawiści, bo wolność słowa, tutaj jest to kuriozalne w sytuacji, w której jest zamach na media publiczne, jest ważniejsza od słów takich jak tolerancja, to jest wychodzenie poza wartości europejskie. I trzeba pamiętać, że właśnie Europa, ta wspólna Unia Europejska, to są te wartości, które my się zdecydowaliśmy przyjąć, podpisując akces do Unii Europejskiej.
A czy, skoro mówi pani o różnych celach, jednocześnie wspólnym marszu, mamy zawiązane to porozumienie KOD-u z partiami opozycyjnymi, czy ja mam przez to rozumieć, że wy rozpatrujecie na poważnie scenariusz, że w przyszłych wyborach wystartujecie jako jeden blok?
Nie, ale...
Ale to jest takie nie, czy nie, zobaczymy.
Ja powiem w ten sposób. Dziś musimy stanąć wspólnie, żebyśmy kiedyś mogli się różnić. Dlatego, że
tylko pytanie, czy różnić się po wyborach, czy przed?
Ja nie wiem, co Prawo i Sprawiedliwość jeszcze nam szykuje. W tej chwili mamy określoną ordynację wyborczą, mamy określone prawo dotyczące tego, kiedy te wybory będą, mamy określone zasady. Natomiast biorąc pod uwagę, co Prawo i Sprawiedliwość robi z zasadami, w jaki sposób łamie te zasady, nie wiemy, jak będzie wyglądać przyszła ordynacja wyborcza.
Ja mam jeszcze pytanie...
Jeżeli będzie taka jak do Senatu, to może się okazać, że musimy działać jakoś inaczej, wspólnie.
Jako rozumiem blok, porozumienie, koalicja? Jak pani by to widziała?
Oczywiście, nie wiem, nie umiem tego przewidzieć. Tak samo jak nie umiem przewidzieć, nikt z nas nie umie przewidzieć dalszych ruchów prezesa.
I natomiast nikt nie umie przewidzieć, kiedy będą wybory tak naprawdę, nikt bo nie umie wiele się może zdarzyć.
Dokładnie, nikt nie umie przewidzieć, kiedy będą wybory. Nikt nie umie przewidzieć, czy nie uda się jednak Prawu i Sprawiedliwości wpłynąć na ordynację wyborczą. Tego wszystkiego nie jesteśmy w stanie przewidzieć.
A ja mam jeszcze jedno pytanie o list ministra finansów Pawła Szałamachy wczoraj sprawa ujrzała światło dzienne do prezesa Trybunału Konstytucyjnego dotyczący, była to prośba, by do 13 maja, kiedy agencja Moody's ma podać rating dla Polski, by prezes Rzepliński nie zabierał głosu ze względu na żywotne interesy głównie gospodarcze i finansowe kraju. Jak pani ocenia tę inicjatywę?
Znaczy, dla mnie to jest jednoznaczne. Minister Szałamacha boi się obniżki ratingu, dlatego że wie, że Prawo i Sprawiedliwość łamie prawo. Wie i ma już Standard & Poor's, już obniżył z tego powodu rating Polski, dlatego że ze względu na otoczenie demokratyczne.
W związku no tak, z ale tym, Komisja Europejska prognozy wzrostu gospodarczego dla Polski całkiem pomyślne podała.
Tylko że zdajemy sobie sprawę, to nie jest tak, że gospodarka jest w oderwaniu od polityki. Nigdzie tak nie jest. Na całym świecie tak nie jest. W tej chwili nawet to zamieszanie wokół Szałamachy spowodowało, że osłabła dzisiaj złotówka. W związku z tym nie da się żyć w świecie, w którym gospodarka idzie innym zupełnie torem niż polityka. Z bardzo prostych powodów. Inwestor nie zainwestuje w kraju, w którym nie będzie pewny bezpieczeństwa demokracji, bezpieczeństwa przepisów dotyczących własności. Mamy w tej chwili ustawę o własności ziemi. Jeżeli mamy ustawę, która ogranicza prawa własności, bo na przykład ogranicza zakres osób, do których mogę sprzedać swoją ziemię rolną, to w tym momencie każdy inwestor dwa razy się zastanowi, zanim zainwestuje w grunty w Polsce.
A ja chciałabym zapytać, czy patrząc na cały spór wokół Trybunału, jednoznacznie mogłaby pani stwierdzić, że ta strona, powiem nieco kolokwialnie, trybunałowa jest całkowicie bez winy w tej sytuacji?
Nie mam żadnych wątpliwości.
Tylko wyjaśnię, dlaczego o to pytam, bo nie da się ukryć, że gdyby część, nie wszyscy sędziowie, których zaprzysiągł prezydent, mogą orzekać, są dopuszczeni do orzekania. I takie mamy troszkę stanowisko no pasaran. Ani kroku dalej.
Ja poszłabym dalej. Ja mam duże wątpliwości, czy pan prezes Rzepliński dobrze zrobił, wpuszczając te trzy osoby do Trybunału. Dlatego, że tak naprawdę, zgodnie z prawem, to zostali wybrani ci trzej sędziowie, którzy zostali wybrani 8 października i od których powinien przyjąć ślubowanie 6 listopada pan prezydent. I on nie miał wtedy wyboru, dlatego, że wtedy nie mieliśmy żadnych uchwał, które mówią cokolwiek innego. Nie mieliśmy żadnych podejrzeń dotyczących tego, że zostało, nie wiem, złamane prawo. To jest właśnie ta ulubiona przez Prawo i Sprawiedliwość zasada domniemania konstytucyjności. I wtedy został dokonany delikt konstytucyjny, czyli złamanie konstytucji, nieprzyjęcie tamtego ślubowania. Tamci trzej sędziowie zostali wybrani na trzy konkretne miejsca. na te same miejsca, na których zostali wybrani ci, od których ślubowanie zostało przyjęte. I dlatego, ponieważ oni zostali wybrani z błędem prawnym, ci kolejni, ci grudniowi, dlatego nie powinni być dopuszczeni do orzekania.
Widzi pani tu jakąkolwiek możliwość kompromisu? I kto musiałby się cofnąć o krok, pół kroku, ćwierć kroku?
Nowoczesna zaproponowała porozumienie, które umożliwiało wprowadzanie kolejno tych sędziów. Po pierwsze tak, żeby to się odbyło zgodnie z prawem, po drugie, żeby to było na drodze kompromisu, czyli żebyśmy do roku, do przyszłego roku, do czerwca, mogli całą tą szóstkę z tą, tych trzech, od których ślubowanie zostało przyjęte i tych trzech, od których ślubowanie nie zostało przyjęte, a przyjęte powinno być, mogli wprowadzić do Trybunału Konstytucyjnego. Warunkiem było nie wybranie tego sędziego na miejsce pana sędziego Granata, pana Zbigniewa Jędrzejewskiego. W momencie, w którym Prawo i Sprawiedliwość to zrobiło, złamało jakby podstawę tego porozumienia, które zaproponowaliśmy.
Dziękuję bardzo. Katarzyna Lubnauer, Nowoczesna, była państwa i moim gościem.
Dziękuję państwu.